Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest dr Krzysztof Kawęcki. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, również witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie doktorze, wiele się dzieje wokół ratyfikacji Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. To też kwestia, nawet nasz dziennik dziś pisze, pan redaktor Rafał Stefaniuk, zatrzymać federalizację. No, ratyfikacja Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej przeszła przez Bundestag, Bundesrat. Dokument miał trafić na biurko prezydenta Niemiec, którego podpis miał dopełnić procesu akceptacji. No jednak ratyfikacja została wstrzymana przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe do czasu, aż sędziowie rozpatrzą zarzuty prawne, które przedstawiło kilku profesorów ekonomii. Tak od razu możemy czynić refleksję, jak się ma ten Trybunał do naszego Trybunału Konstytucyjnego. Jakie tam zapadają decyzje i czy opinia publiczna, przede wszystkim politycy, biorą pod uwagę to, co się dzieje i te decyzje, które są podejmowane i te, które są przez nasz Trybunał podejmowane. U nas chociażby ostatnio ten Jazgot. No a tutaj jednak to ważna decyzja, przed którą i my stoimy, tak? My też się musimy jako Polska odnieść do tego, co z Funduszem Odbudowy Unii Europejskiej, bo w jaki sposób on jest, ma być podzielony na państwa, kwestia zwrotów, niezwrotów, kwestia używania tych funduszy.
Tak, tutaj rzeczywiście to porównanie do sytuacji w Polsce jest absolutnie zasadne, dlatego że niemiecki Trybunał Konstytucyjny wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy przez w tej chwili już prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Waltera Steinmeiera, mimo że rzeczywiście obie izby parlamentu przyjęły, ale nie ma ze strony polityków niemieckich jakiegoś, powiedziałbym, jakiejś histerii politycznej, odwołań, oskarżeń pod adresem właśnie Trybunału Konstytucyjnego, oskarżeń kierowanych do instytucji unijnych, tylko jest po prostu oczekiwanie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Znamienne jest również to, że powiedziałbym takich podstaw tej decyzji, tego wstrzymania procesu ratyfikacji przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe jest to, że mówi się tam o uwspólnotowieniu długów i zaciąganiu kredytu przez Unię Europejską, nawet bez oczywiście zasięgania opinii rządów krajowych. Prasa niemiecka również nie ma wątpliwości. Fundusz Odbudowy to kolejny krok w kierunku federalizacji Europy i dalszemu ograniczaniu suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Stąd też w prasie niemieckiej dziennikarze, i to niezależnie od opcji politycznych, stawiają pytanie, czy w czasie pandemii należy wdrażać projekt, który będzie dużym krokiem w kierunku stania się przez Unię Europejską państwem po prostu. Czyli na przykład minister finansów również Niemiec, Olaf Scholz, przypomniał, że w końcu XVIII wieku w wyniku porozumienia między Aleksandrem Hamiltonem i Thomasem Jeffersonem, prezydentem USA, o zaciągnięciu długu jako konfederacja, to po prostu był kolejny, można powiedzieć, kluczowy moment w drodze do powstania amerykańskiej państwowości. Wówczas był spór, jak wiemy, między południem, które opowiadało się za konfederacją, i północą, która opowiadała się za federacją. Jak wiemy, doszło do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie to uwspólnotowienie długu jak gdyby było kluczowym momentem w kierunku powstania Stanów Zjednoczonych, w kierunku powstania jednego państwa. I teraz mamy podobną sytuację właśnie, jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy. Stąd też zasadne są tego typu pytania, tego typu wątpliwości. I również zasadne są wątpliwości wyrażane przez polityków Solidarnej Solidarnej Polski.
Wydaje no właśnie, bo tutaj dobrym... podnoszona jest kwestia, czy płacić czyjeś długi, no i też kwestia, czy wiązać fundusze, odbierać fundusze krajom wspólnoty, no tym mechanizmem praworządności, tak, praworządność za fundusze, tutaj takie tykanie Polski, Węgier, czy innych, którzy ewentualnie wyraziliby własny pogląd, czy mieli, no bo mają prawo do tego, żeby stanowić swoje prawo, kreować swoje ustawodawstwo.
Oczywiście, tym bardziej, że kwestia tak zwanych konkluzji ze szczytu Unii Europejskiej z ubiegłego roku jest wciąż przedmiotem sporu interpretacyjnego. Rząd polski, premier Morawiecki interpretuje w ten sposób, że ten mechanizm praworządności tutaj nie ma zastosowania. Tymczasem no, są też zupełnie inne wypowiedzi polityków Unii Europejskiej, no chociażby wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wery Jourovej, która mówi wprost, że po prostu konkluzje, te tak zwane konkluzje nie będą obowiązywały Komisję Europejską. A zatem oczywiście jest pytanie, jest problem i nie można nad tym przejść do porządku takiego jakiegoś bezrefleksyjnego.
Panie doktorze, mam jeszcze pytanie, bo publikacja New Yorker, skandaliczna, tak wiceszef MSZ-u powiedział, pan Szymon Szymkowski-Welsenk, że no próbuje się kreować odpowiedzialność Polski za zagładę Żydów, za zagładę 3 milionów Żydów w trakcie II wojny światowej, że to ponoszą Polacy. Jak pan odnosi się do czegoś takiego? No bo widzimy taką manipulację, no zdecydowaną, to na przykład krytykę tego manipulacyjnego artykułu wyrazili już między innymi dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Komitet Żydów Amerykańskich. Wskazali oni, że tekst jest formą wypaczania historii Holokaustu. Cały czas jak gdyby to się zdarza, cały czas jakoś jesteśmy atakowani, no nawet w perspektywie ostatnio przeżywanego Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji wojny, którą Niemcy spowodowali w Europie.
To właśnie ukazanie się tego artykułu, nasilenie się w zasadzie, można powiedzieć, tego typu oskarżeń niewątpliwie jest związane właśnie z tym Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów. I to tutaj też zapewne nie ma przypadku. Natomiast tytuł w amerykańskiej gazecie New Yorker jest też znamienny. Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście. A więc już ten tytuł sam sugeruje, że oczywiście Polacy mieli swój udział w Holokauście, że Polska miała swój udział w Holokauście, że historycy, którzy ten temat podnoszą, są rzekomo właśnie atakowani. To oczywiście tymi historykami według autora tego no, kłamliwego artykułu są Jan Grabowski i Barbara Enkelging. No w zasadzie można nawet, no to oczywiście trudno nazwać te osoby historykami, to po prostu antypolscy propagandyści, którzy wydali zresztą niedawno kolejny paszkwil szkalujący Polaków. A więc już mamy w samym tytule przekłamania, nieprawdę podaną. Tak, no i cóż można powiedzieć, no ale niestety w ślad za tym mamy, w ślad nawet za tym artykułem, oczywiście jak wspomniał tutaj o tych protestach polskiej ambasady w Waszyngtonie, Komitetu Żydów Amerykańskich na Europę Środkową, ale z drugiej strony no, mamy na przykład również wypowiedź na Twitterze Jacques'a Attali, to przecież francuski ekonomista, były doradca socjalistycznego prezydenta François Mitterranda, zarówno Attali, Jacques Attali, jak i Mitterrand, to są sztandarowe postacie orędownicy federalizacji Europy. I wspomniany Jacques Attali napisał, że polscy urzędnicy pomagali Niemcom w mordowaniu milionów Żydów. A napisał to właśnie w reakcji, w dopełnieniu jak gdyby tego kłamliwego artykułu, który się ukazał w łamach New Yorker. No to oczywiście jest kłamstwo. No, co prawda, że Katali mówi, że obok Polaków w mordowaniu milionów Żydów również uczestniczyli Francuzi, Ukraińcy, Węgrzy, ale kłamstwo jest to oczywiste. No, przede wszystkim Francja była krajem kolaborującym wówczas to państwo Vichy z Niemcami. I udział tutaj administracji francuskiej, urzędników również w pomocy w zagładzie Niemcom jest znaczący. Ukraińcy z kolei no, też dopuszczali się zbrodni na ludności żydowskiej, także przecież dopuścili się rzezi na Polakach na Małopolsce Wschodniej i na Podolu. Natomiast, no cóż, o jakich w ogóle urzędnikach można mówić, którzy rzekomo, polskich urzędnikach, którzy rzekomo brali udział w Holokauście? To jest oczywiście fałsz. No po raz kolejny trzeba jeszcze powiedzieć, że przecież ten mord na ludności żydowskiej, obywatelach II Rzeczpospolitej, dokonany na ziemiach polskich po 1939 roku, dokonany przez Niemców, był możliwy tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia, w związku z tym, że po prostu Niemcy okupowali Polskę, że państwo polskie zostało rozbite, że administracja polska nie funkcjonowała. I właśnie brak administracji polskiej spowodował właśnie te działania, te mordy Niemiec na ludności żydowskiej, ale przecież również na ludności polskiej. Także mamy tutaj do czynienia z jakąś no, międzynarodową, szeroko zakrojoną, trwającą od wielu lat akcją po prostu szkalowania Polski. Ta akcja ma charakter oczywiście ideologiczny, polityczny, absolutnie nie ma w najmniejszym nawet zakresie jakiegokolwiek wymiaru historycznego. Dlatego wydaje mi się, że kłamstwa, które zarzucają Polakom, znajdującym się przecież pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, zarzucające Polakom udział w zagładzie ludności żydowskiej, powinny być ścigane tak, jak ma to miejsce w przypadku tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. W tej kategorii, w kategorii tego kłamstwa oświęcimskiego, no, mieszczą się przecież również kłamstwo o polskich obozach zagłady. I wiemy, że tak, tego typu też jakieś zarzuty, jakieś paskwile kłamstwa się pojawiają od czasu do czasu w prasie amerykańskiej, do niedawna bardzo często również w prasie niemieckiej. Pewne działania zostały podjęte i może tego typu już kłamstwa są może mniej rozpowszechnione, chociaż oczywiście również w prasie zachodniej, francuskiej, włoskiej nadal występują w mniejszym zakresie w niemieckiej, ale po prostu nasiliły się natomiast kłamstwa dotyczące właśnie rzekomego udziału polskiej ludności, jak tu się mówi też polskich urzędników w mordowaniu Żydów. A zatem jest to oczywiście wielkie wciąż niestety, bo sprawa nie jest rozwiązana, wyzwanie dla polskiej dyplomacji.
Panie doktorze, to może jeszcze jedna sprawa, bo tak szkalowanie, przeinaczanie, pisanie na nowo może historii, takie oczernianie nas jako narodu, kiedy można powiedzieć za obronę Żydów, no, groziła kara śmierci tym, którzy ratowali, ale w konsekwencji często rodzinom, dzieciom i tak się rzeczywiście działo. I teraz na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, tutaj to pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości Niemiec, w kwestii jak, prawda, ma się sprawa z przeszłością, z rozliczaniem tych, którzy są odpowiedzialni za te zbrodnie, chociażby w obozach koncentracyjnych. No, Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec, tutaj rzecznik niemieckiego ministerstwa, mówi, że no, z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że doszło do poważnych zaniedbań w rozliczaniu się z nazistowską przeszłością, zwłaszcza w latach 50., 60. XX wieku. Bo ocaleni z Auschwitz zarzucają wymiarowi sprawiedliwości Niemiec zaniedbania w ściganiu nazistowskich zbrodniarzy i mówią nawet, ci, którzy przeżyli, nie są zainteresowani zemstą, ale sprawiedliwością. I profesor Bogdan Musiał w styczniu napisał, bo on jest też badaczem tej sprawy, mówi: na około 10 tysięcy niemieckich członków załogi oświęcimskiej przed zachodnio-niemieckimi sądami po wojnie stanęły bodajże 42 osoby. Trzeba sobie te liczby uświadomić. 10 tysięcy, a 42 osoby. I tutaj no, kwestia też tych zaniedbań. My też jakoś dochodzimy praw do odszkodowań. To kolejna sprawa, ale jak pan myśli, czy to jeszcze znajdzie jakiś koniec? Oni nie chcą właśnie odwetu, ale sprawiedliwości.
Tak, no niestety lata mijają. Ci Niemcy, którzy byli zaangażowani właśnie w te zbrodnie Holokaustu, w ogóle zbrodnie II wojny światowej, zbrodnie przeciwko ludzkości, wielu z nich po prostu odeszło już, natomiast no, chociażby nie ponosząc odpowiedzialności. Ale to nie tylko, że nie ponosili odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnili, ale po prostu bardzo wielu z nich było prominentnymi działaczami, urzędnikami państwowymi, czy to w służbach specjalnych niemieckich, czy też w innych, w policji, czy też w innych obszarach życia państwowego niemieckiego, i chyba żadnych złudzeń, żadnych wątpliwości co do tego, że aparat państwowy, czy też służby specjalne, przede wszystkim niemieckie, nie miały świadomości tego stanu rzeczy. A zatem, no, powiedziałbym, wielu z tych zbrodniarzy służyło w państwu niemieckiemu, państwu, które nazywało się już Republiką Federalną Niemiec. No,
profesor Musiał mówi, że większość osiedliła się po wojnie w zachodnich Niemczech i tam byli przez państwo chronieni, przez system prawny, przez ówczesną konstytucję. Bardzo rzadko zdarzało się, że ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności czy stanu przed sądem.
Chociażby ten właśnie oficer niemiecki, który bezpośrednio wykonał też mord na rodzinie Ulmów i przechowywanych Żydach. Przecież przez wiele lat otoczony pewnym szacunkiem władz państwowych i sąsiadów, po prostu mieszkał w Niemczech. Więcej, córka, jak się okazuje, chyba rzeczywiście nawet nie wiedziała o jego zbrodniczym udziale właśnie podczas okupacji niemieckiej w Polsce. No ale to jest nie tylko kwestia niestety państwa niemieckiego, chociaż przed odpowiedzialności państwa niemieckiego i tych świadomych zaniechań, ale również, jak wiemy, wielu zbrodniarzy niemieckich znalazło swoje schronienie w innych państwach, państwach Ameryki Łacińskiej, czy też w służbach innych państw specjalnych, i no i tutaj mamy do czynienia właśnie z tego typu sytuacją, a zatem no cóż, pociągnięcie już do jakiejś odpowiedzialności tych osób no jest już coraz bardziej wątpliwe, ponieważ tych zbrodniarzy w tej chwili już żyje coraz mniej, a ci, którzy są, no to są już w bardzo sędziwym wieku. Natomiast to oczywiście nie oznacza, żeby nie prawda należna ofiarom nie została jak gdyby pokazana w całej pełni.
Dziękuję bardzo za rozmowę. To też daje nam pewne sygnały, jakiś asumpt do myślenia, do oceny tej rzeczywistości, do stanięcia też w prawdzie. No, niektórym przychodzi to bardzo trudno. To nawet jakoś, gdy myślimy o ocenianiu, prawda, nas jako Polaków, naszej postawy, że broniliśmy czy nie broniliśmy. No ktoś zamordował, no pytanie w imię czego? Na pewno niesprawiedliwości. Zamordował rodzinę całą i tych, których ta rodzina broniła. No nie poniósł żadnych konsekwencji tego bestialstwa. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Panem Bogiem bardzo dziękuję.
Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki.